Dobry wieczór, witam Państwa. Agnieszka Wrocławska przy mikrofonie. To jest oczywiście Świat oczami bab. Kochani, dzisiaj będziemy rozkładać na czynniki pierwsze inżynierię społeczną. Zastanowimy się, czym jest polskość. Porozmawiamy o Romanie Dmowskim, postaci bardzo kontrowersyjnej, także zapraszam do pozostania ze mną. Na pewno nie będziecie się nudzić.
Pod kamieńcem, pod Podolskim stoi Turek z wielkim wojskiem. Stoi Turek z wielkim wojskiem. Stoi, stoi, nie wojuje. Więcej wojska potrzebuje. Więcej wojska potrzebuje. Hetman w polu Tureczyźnie pluje w oczy, Tureczyźnie pluje w oczy. Dalej, dalej, moje dzieci, nie jeden tu z konia zleci, nie jeden tu z konia zleci. Porągwie się w polu chwieją, nie pod jednym nogim dleją, nie pod jednym nogim dleją. Chorągwie się w polu kruszą, nie jeden się żegna z duszą, nie jeden się żegna z duszą. Leci strzała za strzałami, leje się krew promieniami, leje się krew promieniami. Leci kula, jarze furczy, leje się krew, jarze ciurczy, leje się krew, jarze ciurczy. Leci kula za kulami, leje się krew rękawami, leje się krew rękawami.
Oprawa muzyczna dopasowana do dzisiejszego programu, bo my porozmawiamy o inżynierii społecznej. Jest to celowe przekształcanie społeczeństwa i wynalazek stary jak świat. Co wspólnego z tym tematem mają rozważania Romana Dmowskiego, którymi podzielił się na łamach Dziennika Wileńskiego w 1930 roku w kwestii ukraińskiej? Otóż na to pytanie postara się dzisiaj odpowiedzieć mój gość, Paweł Szymański, pasjonat i miłośnik historii, ponadto tłumacz na język angielski drugiego tomu Dzieci Kresów autorstwa dr Lucyny Kulińskiej. Witam pana, panie Pawle.
Witam państwa, dobry wieczór. Miło mi jest być ponownie w studiu. Mam nadzieję, że audycja będzie ciekawa. Zapraszam do dyskusji.
Zanim rozwiniemy ten temat, ja poproszę państwa o wysłuchanie krótkich rozważań Romana Dmowskiego, ponieważ to będzie jakby podstawa do naszej dzisiejszej rozmowy. A teraz już posłuchajcie Dmowskiego.
Wilno, 15 sierpnia 1930, Dziennik Wileński. Wyzwolenie narodowości. Jednym z ważniejszych zagadnień naszej polityki, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej, jest kwestia ukraińska. Pojmuje się ją powszechnie jako jedną z kwestii narodowości, które się obudziły do samoistnego życia w XIX stuleciu. Podniosły swą mową z narzecza ludowego do godności języka literackiego, a w końcu osiągnęły niezawisły byt państwowy. W tym pojęciu zjawienie się odrębnego państwa ukraińskiego na mapie Europy jest tylko kwestią czasu i to niedalekiego. Jest to pojęcie zbyt proste. Kwestia ukraińska w obecnej swojej postaci daleko wykracza poza granice miejscowego zagadnienia narodowości. Jako kwestia narodowości jest ona o wiele mniej interesująca i mniej doniosła niż jako zagadnienie gospodarcze, polityczne, od którego rozwiązania zależą wielkie rzeczy w przyszłym układzie sił nie tylko Europy, ale całego świata. To jej znaczenie trzeba przede wszystkim rozumieć, ażeby móc w niej zająć jakiekolwiek świadome własnych celów stanowisko. Milcząca się z nim polityka ukraińska będzie niepoczytalna. O kwestiach narodowości, których całych szereg historia XIX i początku XX stulecia wysunęła i rozwiązała, trzeba w ogóle powiedzieć, że nie są one ani tak proste, ani tak podobne wszystkie do siebie, jak to się przy powierzchownym patrzeniu wydaje. Klasyczny przykład odrodzenia narodowego i wzór dla innych narodowości przedstawiali Czesi. W kraju, w którym tylko lud wiejski mówił po czesku, a wszystkie inne warstwy były niemieckie, rozpoczął się w początku XIX wieku ruch narodowy czeski, który wykształcił sobie język literacki i stworzył w nim bogate piśmiennictwo, szczycące się szeregiem dużej miary poetów i uczonych, zorganizował się świetnie w dziedzinie gospodarczej, osiągnął przewagę wytwórczości kraju, na tej drodze zdobył miasta i wytworzył przewodnie warstwy społeczne, zorganizował się sprawnie do walki o swe prawa i interesy i poprowadził niezwykle energiczną, świadomą swych celów politykę, która dała Czechom pierwszorzędną rolę w monarchii habsburskiej. Wreszcie przy rozbiorze tej monarchii nie tylko zdobył dla Czech niezawisły byt państwowy, ale osiągnął przyłączenie do nich Słowaczyzny, Rusi Węgierskiej i części ziem polskich. Taka wszakże imponująca historia odrodzenia zniszczonego nie tylko politycznie, ale cywilizacyjnie narodu jest wyjątkową. Drugiego podobnego przykładu nie znajdziemy. Zrozumieć ją można tylko przypomniawszy sobie, że Czesi jako naród samoistny politycznie i cywilizacyjnie mieli długą, prawie tysiącletnią historię, że cywilizacja czeska została zniszczona dopiero w XVII stuleciu, że jeszcze w wieku XVI, w złotym wieku naszej cywilizacji, pisarze nasi stwierdzali, że język czeski jako starszy cywilizacyjnie jest bogatszy i wyżej rozwinięty od polskiego. Taka długa i tak niedawno przerwana tradycja własnego i to wysokiego życia cywilizacyjnego, której inne budzące się narodowości nie miały, dała czeskiemu ruchowi narodowemu treść bogatą i stała się główną podstawą jego potęgi. W nawiasie trzeba dodać, że Czesi swego czasu odegrali dużą i samoistną rolę w walce z Rzymem, biorąc wybitny udział w reformacji i w stojących za nią tajnych związkach. Tradycję tych związków politycy czescy odnowili w ostatnich czasach, co im dało ścisłe stosunki z wpływowymi żywiołami w Europie i Ameryce oraz energiczne poparcie ich sprawy przez tajne organizacje. Odbiło się to jednak silnie na ich młodym państwie i na duchu jego polityki i przyszłość dopiero pokaże, czy nie pociągnie to za sobą wielkich dla niego trudności. Sprawa narodowości wyrosła zarówno wśród ludów odradzających się narodowo, jak i w opinii publicznej Europy pod wpływem trzech głównie czynników. Pierwszego, rewolucji francuskiej, która wyprowadziła na widownię dziejów naród istniejący niezależnie od państwa i biorący w swe ręce władzę nad państwem. Drugiego, zajmującej w pierwszej połowie XIX wieku uwagę całej Europy sprawy polskiej, sprawy narodu historycznego, cywilizacyjnie samodzielnego i posiadającego bogatą ideologię polityczną, a pozbawionego własnego państwa. Wreszcie trzeciego, romantyzmu w literaturze, zwracającego się ku bogactwu duchowemu własnej rasy, wynoszącego wartość tradycji ludowej jako źródła poetyckiego natchnienia i duchowej siły narodu. Jednakże nie można powiedzieć, żeby z tych źródeł wyrosły spontaniczny ruch narodowości był główną przyczyną ich emancypacji, ich, że tak powiemy, politycznej kariery. Z chwilą, kiedy idea narodowości zdobyła sobie swe stanowisko w Europie XIX wieku, dyplomacja wielkich mocarstw zrozumiała, że w wielu wypadkach można ją znakomicie wyzyskać w walce z przeciwnikiem. Wyzyskano też ją przede wszystkim w kwestii wschodniej przeciw Turcji. Narody bałkańskie zawdzięczały swoje wyzwolenie przede wszystkim temu, że potężne państwa dążyły do zniszczenia stanowiska Turcji w Europie. Mocarstwa, które rozebrały Polskę, spostrzegły też w XIX stuleciu, że budząc kwestię narodowości na obszarze dawnej Rzeczypospolitej, można ogromnie osłabić Polaków i potężnie zredukować obszar narodowy Polski. Zaczęły one wytwarzać ruchy narodowości planowo, własnymi środkami. Klasyczny w tym względzie przykład stanowią początki ruchu litewskiego. Po stłumieniu powstania 1963 roku słynny Multinowski Plan Organizacji Oświaty w Królestwie Kongresowym miał na celu wydobycie spod wpływu polskiego wszystkich możliwych żywiołów w kraju, wszystkiej ludności mówiącej po rusku, litewsku, nawet po niemiecku i po żydowsku. Do tego prowadziło grupowanie tych żywiołów w oddzielnych możliwie szkołach średnich, które zresztą wszystkie były rosyjskie. W tym planie gimnazjum w Mariampolu przeznaczone zostało dla synów mówiących po litewsku włościan północnej części gubernii suwalskiej. Istniejąca w szkołach dla Polaków dodatkowa nauka języka polskiego w tej szkole została zastąpiona przez naukę języka litewskiego, którego pierwsze podręczniki zostały opracowane na rozkaz rządu. Następnie utworzono przy Uniwersytecie Moskiewskim 10 stypendiów dla Litwinów, wychowańców gimnazjum Mariampolskiego. Wszyscy pierwsi działacze narodowi litewscy wyszli z owych stypendystów. Znacznie później dopiero, już bez poparcia i wbrew widokom rządu rosyjskiego, przenieśli oni ruch z Królestwa do Kowna, propagując go przede wszystkim w seminariach duchownych. Austria wcześniej już to samo mniej więcej robiła wśród ludności ruskiej we wschodniej Galicji. Prusy w swoim czasie nawet próbowały w swej statystyce urzędowej opatentować wynalazek narodowości kaszubskiej i mazurskiej. Wynalazku tego wszakże w następstwie się zrzekły. Na każdą tedy kwestię narodowości trzeba patrzeć z dwóch punktów widzenia. Pierwszego. Co dana narodowość przedstawia jako odrębna jednostka etniczna pod względem językowym, cywilizacyjnym, tradycji historycznych? Jaka jest jej spójność? I drugiego. Kto przeciw komu, w jakim celu dąży do jej zorganizowania w nowe państwo? Z obu tych punktów widzenia kwestia ukraińska przedstawia się jako przedmiot bardzo skomplikowany, a tym samym bardzo interesujący. Roman Dmowski.
Słuchajcie Państwo, Świat oczami bab na antenie Polskiego Radia 1030. My dzisiaj rozmawiamy o inżynierii społecznej. To był fragment występu Dmowskiego, zapisków jego, które pojawiły się w Dzienniku Wileńskim z 1930 roku. Panie Pawle, dlaczego ten fragment jest aktualny? Czy w ogóle jest aktualny?
No jest bardzo aktualny, dlatego że jesteśmy świadkami przeprowadzania inżynierii społecznej na narodzie polskim poprzez sprowadzanie do Polski i osiedlanie, celowe osiedlanie obcych kulturowo grup etnicznych. I te działania mają na celu osłabienie narodowości i tożsamości polskiej, wręcz rozmycie naszej tożsamości narodowej, tak żebyśmy my nie byli i nie stanowili prawa w naszym własnym domu.
Czyli są one aktualne, ponieważ my żyjemy w czasach tych przemian multikulti, możemy powiedzieć tak, mieszania właśnie przeróżnych...
Tak, to jest robione celowo.
Sobie kulturowo.
Oczywiście, że
grup,
tak.
Ta destrukcja i ataki na państwa właśnie o silnej tożsamości, jak na przykład na Polskę.
Tak, bo się, jak w tym fragmencie Dmowski powiedział, że tworzy się sztuczne państwa, tak? I teraz jesteśmy świadkami tworzenia sztucznego państwa, które będzie się które już się nazywa Unia Europejska. I fundamentem tego sztucznego państwa, które ma powstać, jest traktat lizboński, który podpisał Lech Kaczyński. I w tym traktacie są zapiski, które mówią wyraźnie, że przyjmie się wszystkich uchodźców do Unii Europejskiej, że ludzie w Unii Europejskiej mają prawo osiedlać się gdziekolwiek im się podoba. I wiele innych zapisków, które mają na celu wyrugowanie państw i tożsamości narodowych na terenie Europy.
No i chyba kontynuacją tej myśli jest też ten traktat Unii Europejskiej, tej solidarności, że właśnie podpisany też przez pana Tuska, że Polska musi przyjąć pewną liczbę nachodźców, ja bym powiedziała.
Tak, bo to są nachodźcy, bo trzeba pamiętać, że na terenie tak zwanych kurlandów, czyli Łotwy, Litwy, Estonii, te tereny wymierają. Tam jest bardzo niski przyrost naturalny i to są praktycznie już dzisiaj pustkowia, które są niezamieszkane, a jak wszyscy wiemy, natura nie lubi pustkowi. Pamiętam, że była jedna z posłanek do Parlamentu Europejskiego i nie pamiętam, jak ona się nazywa, to nie była Polka, która mówiła, że na te tereny powinno się przenosić muzułmanów.
Ale my mamy na przykład tutaj Niemcy, mamy Francję, które się już borykają z tym problemem. Widzimy, co tam się dzieje, jakie tam ogromne są i zamieszki często. Niebezpieczeństwo dla tej ludności, która tam mieszka na tym terenie, dla Niemców czy dla Francuzów. Szwecja jest też przykładem na to właśnie, jak działa to multikulti, kiedy sprowadzi się ludzi na przykład z Afryki czy ludzi z Azji. My tutaj też możemy stanąć przed taką właśnie próbą, bo możemy być...
Możemy byśmy sobie życzyli
jakichś takich pracusiów, żeby nam wrócili z Afryki.
My już stajemy w takiej sytuacji, dlatego ja napisałem jeden z artykułów, który jest opublikowany na stronie wprawo.pl, gdzie podałem polskie dane, a także dane europejskie, z których wynika, że najwięcej emigrantów z Azji zostało sprowadzonych do Polski za czasów i za rządów Jarosława Kaczyńskiego, czyli PiS-u.
No i jak pan to ocenia?
Ja nie wiem.
Może oni się zasymilowali?
No, ja ciekaw jestem, czy ci mieszkańcy Afganistanu, czy innych państw, na przykład, no nie, czy z Bangladeszu, będą się utożsamiać z panem Tadeuszem.
Wątpię, czy będą się utożsamiać z panem Tadeuszem.
Czy będą na przykład śpiewać kolędy, albo będą mieli stół wigilijny z talerzem dla osoby obcej.
Ja myślę, że to będzie problem. Ja chcę wrócić trochę do Romana Dmowskiego i dzisiaj opieramy się właściwie na jego wypowiedziach z 1930 roku. To jest jeden z ojców niepodległości Polski, dyplomata, zaliczany do grona najwybitniejszych, a zarazem właśnie najbardziej kontrowersyjnych polityków w naszej historii najnowszej. Wiemy, że on wraz z Ignacym Janem Paderewskim odegrał znaczącą rolę w po prostu umieszczeniu Polski na mapie.
Tak, jego największą zasługą jest to sławne przemówienie podczas konferencji pokojowej w Wersalu, gdzie przedstawił sprawę Polski. Co ciekawe, transkryptu z tego przemówienia nie ma. Może jest, tylko że jeszcze nikt nie znalazł, no ale jeżeli jest i się go opublikuje, no to będziemy mieli pełną świadomość, jaką wielką postacią jest Roman Dmowski. Roman Dmowski także nakreślił granice Polski niepodległej. Te granice uległy zmianie po nieszczęśliwej wyprawie kijowskiej Piłsudskiego, która doprowadziła do tego, że wojska Armii Czerwonej stanęły pod Warszawą.
Nie lubił się z Józefem Piłsudskim.
Nie, no to byli zażarci wrogowie.
A pan wiedział o tym, że ponoć mieli jedną i tą samą kobietę?
Nie.
Bo pierwszy był Dmowski.
Pierwszy
był Roman Dmowski, który nie ożenił się nigdy, bo twierdził, że małżeństwo by mu przeszkadzało właśnie w pracy na rzecz narodu polskiego. Jednak kobiety lubił. I obiektem jego zainteresowań była Maria Juszkiewiczówna, późniejsza żona Józefa Piłsudskiego. I pomimo takiego przelotnego romansu, częstych odwiedzin, wspólnych spacerów, wie pan, i bajerów, okazało się, że ona jednak wybrała tego Józefa Piłsudskiego. Ja nie dziwię się, że on go potem w ogóle nie lubił.
No, kobiety lubią będziorów, tak?
Takich panów, jak właśnie...
Przestępców. No co tu dużo kryć.
W każdym razie, wracając jeszcze do Dmowskiego, on miał pewną wizję Polski po otrzymaniu tej niepodległości. Czy życie obok siebie wielu narodów było dla niego realne?
No to jest to dobre pytanie. No i można spojrzeć na to pytanie z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych i zapytać się, ilu mamy znajomych Latynosów, ilu mamy znajomych Azjatów, czy z innych grup etnicznych tutaj w Stanach Zjednoczonych, do których przychodzimy regularnie w odwiedziny. Ja mam parę osób, no ale...
Może w pracy?
W pracy tak.
I to nasze, co innego, wie
nasze
pan.
Kontakty z grupami etnicznymi w zasadzie kończą się na pracy. I to nie chodzi o to, że my jesteśmy, powiedzmy, rasistami, że nie chcemy się z tymi ludźmi spotykać, ale też trzeba pamiętać, że ci ludzie też niespecjalnie chcą...
Jakoś nie ma podstaw do tego, żeby...
Nie ma podstaw, aby mieć zażyłe kontakty z innymi grupami etnicznymi. Po prostu tak jest.
Dostrzegał on świadomość własnej własnej tożsamości Litwinów, właśnie Ukraińców, Białorusinów i Żydów oraz te ich tendencje separatystyczne, które mogłyby w przyszłości zagrozić młodemu państwu polskiemu. Bardzo często zarzuca mu się antysemityzm. Jaki pan ma do tego stosunek?
No Dmowskiemu także zarzucano, że był homoseksualistą.
Tak? No to już udowodniłam panu, że nie był.
No ale ja wiem, ale niewiele osób wie, że zarzuca się mu homoseksualizm. No w każdym razie Dmowskiemu przypisuje się różne rzeczy. Co do kwestii tarć etnicznych na terenie Polski, no to jeden z niemieckich generałów powiedział, że właśnie z tego okresu, że jakby przeprowadzono plebiscyt na terenie Warszawy, to niekoniecznie byłby to wynik pozytywny dla Polaków. Dlaczego? Dlatego, że Warszawę w tamtym okresie zamieszkiwali Niemcy, Rosjanie, Żydzi i to były bardzo silne grupy etniczne o bardzo dużej, silnej tożsamości narodowej. I na przykład w Kielcach 11 listopada 1918 roku Żydzi, ludność żydowska Kielc wyszła na ulicę i protestowała przeciwko niepodległości polskiej.
Nie chcieli tego.
Nie chcieli tego i podobne demonstracje były też na terenie Warszawy. Żydzi, którzy zamieszkiwali województwo poznańskie, późniejsze poznańskie, a także Poznań, wielkopolskie, tak, to w chwili, kiedy Polska odzyskała niepodległość, po prostu wyjechali do Niemiec.
Ja miałam kiedyś taką rozmowę z dr Ewą Kurek i ona właśnie w poruszaniu tej kwestii, właśnie dotyczącej Dmowskiego, powiedziała, że on sobie doskonale zdawał sprawę z tego, że na przykład Żydzi nie brali udziału w żadnych walkach wyzwoleńczych.
Nie.
Powstaniach, że po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, pierwsze co Żydzi zrobili, to poprosili o autonomię, czyli państwo w państwie polskim.
Tak.
Na co posłowie się nie zgodzili. Niepokój wzbudzał w nim ich status majątkowy, że oni koncentrowali dużo pieniędzy wokół siebie. Położenie społeczne, liczebność. Miał też takie obawy, że przyszłe odrodzone po pierwszej wojnie światowej państwo polskie zostanie zdominowane w handlu, przemyśle i bankowości przez ludność niepolską, czyli w tym przypadku właśnie przez Żydów. I był to całkiem realny problem.
Nie, to
na
był
tamte
realny,
czasy.
To był realny problem, bo ten problem został opisany w Ziemi Obiecanej, w książce Ziemia Obiecana, a także jest Wajda nakręcił film Ziemię Obiecaną i oryginalny zapis filmowy został kilkakrotnie zmieniony przez samego Wajdę na przestrzeni lat, aby go dopasować
do poprawności politycznej, rozumiem.
Ale zobaczcie. Polecam książkę, no bo ta książka pokazuje bardzo dobrze właśnie te obawy i te tarcia etniczne, o których wspominał Dmowski. I trzeba pamiętać, że ludność żydowska na terenie Polski, ona mówiła w jidysz. To jest dialekt niemiecki.
Oni się nie asymilowali.
Oni się nie asymilowali, oni żyli z boku, oni nie mieli żadnego pojęcia o Polsce i o naszym państwie, naszej historii. No, jest scena właśnie w filmie Wajdy, Ziemia Obiecana, kiedy fabrykant mówi, że on czytał, jeszcze nie pamiętam którego autora, on to pięknie poprzekręcał, także wyszło na to, że on czytał ogniem mieczem, a pomylił autorów, pomylił wszystko, co tam było napisane. Scena z kabaretu. No.
Znajomość.
Tak, no to taką właśnie miał znajomość, a to był fabrykant, który miał dużo pieniędzy, a kompletnie nie miał pojęcia, gdzie żyje. No.
To ja rozumiem, że Dmowski przestrzegał jedynie przed tą koncentracją kapitału, prawda? I siły produkcyjnej, która pozostawałaby w rękach niepolskich,
znaczy,
powodowałoby na pewno jakieś takie wewnętrzne osłabienie.
No, ludność...
Czy pan myśli, że Polacy w ogóle mają świadomość tego, co tam Dmowski sobie...
O Dmowskim Polacy nie wiedzą nic. Z wyjątkiem nielicznej grupy ludzi, którzy
interesują
czytają,
się tematem,
tak,
czytają.
Którzy czytają teksty Dmowskiego, źródłowe teksty Dmowskiego. Znaczy te artykuły, o których teraz jest mowa, one zostały zamieszczone w bardzo ważnej książce Romana Dmowskiego, wydanej w 1931 roku pod tytułem Świat powojenny i Polska. I praktycznie wszystko, co tam w tej książce jest napisane, jest po dziś dzień aktualne. Wszystkie jego spostrzeżenia, owszem, wymagają komentarza na dzień dzisiejszy, ale to, co napisał Dmowski już prawie ile, ponad 90 lat temu, tak, jest jak najbardziej na czasie. I teraz tej książki nie ma w obiegu normalnym księgarskim.
Jak
tekstów.
Można ją kupić?
Nie można jej kupić, bo jej nie ma.
Kupić. Rozumiem. To jak można się dogrzebać, dokopać do tych informacji?
Ja dostałem tą książkę od pewnego pana profesora, który mi ją wysłał w PDF-ie.
Akurat był w posiadaniu tej książki.
Akurat pan w posiadaniu tej książki.
Jestem szczęściarzem, który mógł sobie poczytać i się zapoznać. Panie Pawle, czy pan wie, że do dnia dzisiejszego liberalna lewica zarzuca Romanowi Dmowskiemu, że popierał europejskie totalitaryzmy, że
skuperna bzdura.
Popierał na przykład Mussoliniego. I nie, wyciągają z kontekstu jego słowa.
To jest kompletna bzdura. Mussolini był socjalistą, podobnie jak Piłsudski, podobnie jak Lenin, podobnie jak Stalin, podobnie jak Hitler. To oni wszyscy wychodzą z tego samego pnia i jak się popatrzy na ich biografię, to praktycznie to są dzieci tego okresu, dzieci rewolucji socjalistycznej, która rozprzestrzeniła się przez całą Europę. I oni wszyscy co do jednego byli socjalistami i na przykład Piłsudski wywodził się z organizacji terrorystycznej Narodowa Wolja. I jeżeli się popatrzy na teksty zarówno Piłsudskiego, Mussoliniego, Hitlera czy Lenina, no praktycznie są tożsame.
Doczytałam się, że powołują się ten jego cytat, który pojawił się w Gazecie Warszawskiej wydanej w 1925 roku. Proszę posłuchać tego cytatu, bo Dmowski pisze tak. Gdybyśmy byli podobni do dzisiejszych Włoch, gdybyśmy mieli taką organizację jak faszyzm, gdybyśmy wreszcie mieli Mussoliniego, największego niewątpliwie człowieka w dzisiejszej Europie, niczego więcej nie byłoby nam potrzeba. Wyrywa się ten zapis, nie zagłębiając się jakby w temat. I tutaj trzeba zaznaczyć, że to był rok 1925, to początkowy okres rządów Mussoliniego i w tym okresie Włochy stwarzały jeszcze pozory państwa demokracji parlamentarnej. Mussolini był premierem i nie tytułował się w tym czasie Duce i kraje europejskie popierały jego władzę. Więc jakby Dmowski tutaj nie odpłynął.
Znaczy takim kluczem do tego wszystkiego jest ta definicja faszyzmu. I teraz, jeżeli się zapyta właśnie światłych lewicowych działaczy, żeby zdefiniowali, czym jest faszyzm, no to będą z tym bardzo poważne problemy, tak? No bo faszyzm to jest inaczej syndykalizm, albo mariaż państwa z korporacjami, tak? I jeżeli się przyłoży definicję Mussoliniego, faszyzm zdefiniował Mussolini do na przykład dzisiejszej Ameryki, no to my żyjemy w kraju faszystowskim. To samo można by było powiedzieć o wszystkich innych państwach, gdzie mamy po prostu miraż korporacji z państwem. Trzeba pamiętać, że faszyzm, pojęcie faszyzmu zostało ukute jako pałka do obkładania przeciwników politycznych przez Stalina. I to było ukute przeciwko Polsce. I Stalin wyraźnie powiedział tam, nie pamiętam, który to profesor z Polski odkrył właśnie dokument, w którym Stalin wyraźnie napisał, żeby określać wszystko, całą politykę Piłsudskiego jako politykę faszystowską i wszystkich przeciwników Rosji Sowieckiej jako faszystów. No teraz tą definicję się rozszerza na każdego, kto śmie krytykować wszelkie postępowe ideologie.
Także pan też jest faszystą?
Nie, no ja to nie tylko jestem faszystą, ale i onucą Putina.
A tak, ja też.
No, tych tytułów to ja mam bardzo dużo, no.
Proszę państwa, słuchacie Świata oczami bab. Agnieszka Wrocławska przy mikrofonie i Paweł Szymański, miłośnik historii. My dzisiaj sobie rozmawiamy o inżynierii społecznej. Za chwileczkę chciałabym poruszyć temat polskości. Czym jest polskość? Ale zrobimy sobie przerwę, panie Pawle.
Dobrze.
Yeah.
powiedziałam, że zapytam pana o definicję polskości. Jednak zanim pan mi odpowie, ja zacytuję słowa Dmowskiego właśnie. On tak napisał: jestem Polakiem nie dlatego tylko, że mówią po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi niż z obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe. Interesy Polski jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcać nie wolno. Jestem Polakiem, to znaczy, że należę do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia. Wszystko, co polskie, jest moje, niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród za to, co jest w nim marne.
To jest bardzo dobra definicja i do tej definicji nawiązuje też wiersz Mariana Hemara Trzy powody. Polecam ten wiersz. Marian Hemar był poetą, był polskim Żydem, był bardzo dumny ze swojej polskości i jak sam napisał w tym wierszu, do polskości zapisał się na ochotnika i wytłumaczył dlaczego. I to, co napisał w tym wierszu, potwierdza słowa Dmowskiego. Pytanie, czym jest polskość? No to jest bardzo trudne pytanie, bo nad tym pytaniem trzeba się zastanowić i głębiej. Dam taki przykład. Na Haiti są regiony, gdzie mieszkają Haitańczycy, którzy przyznają się do polskości i uważają siebie za Polaków, mimo że są Afrykańczykami z wyglądu. O Polsce to oni nie wiedzą nic, mówią po francusku, ale uważają się za Polaków, więc pytanie jest, dlaczego? Podobnie jest tutaj w Stanach Zjednoczonych. Mamy do czynienia z wieloma Polakami, którzy tutaj się urodzili. Często to już jest trzecie, czwarte pokolenie Polaków i oni uważają się za Polaków, więc pytanie jest, czemu?
Co to za fenomen jest?
Właśnie, co to jest za fenomen? Podobnie mamy w Ameryce Południowej, jak się pojedzie do Brazylii czy do Argentyny, tam są skupiska Polaków i oni się uważają za Polaków. Tak samo jest w Kazachstanie, gdzie już tam jest chyba drugie czy trzecie pokolenie Polaków. Część z nich nie może wrócić do Polski, część z nich nie chce jechać do Polski, bo w Kazachstanie mają majątki, ale się uważają za Polaków, więc pytanie jest, dlaczego?
Tak? Ma pan odpowiedź na to pytanie?
No to pytanie, żeby każdy z nas odpowiedział sobie na to pytanie sam w swojej duszy, w swoim rozumie. Tak?
Bo właśnie tak jak pan wspomniał, co innego, kiedy mówimy o Polakach na ziemi polskiej, którzy mieszkają w ojczyźnie, bo to jest ta sama religia, ta sama historia, obyczajowość, tradycja, język, prawda? To wszystko, co tworzy to, że czujemy się Polakami. Ale co z tymi ludźmi, którzy gdzieś tam są porozrzucani po świecie i również twierdzą, że
są Polakami.
Że są Polakami.
Właśnie.
To jest jakieś odczuwanie wewnętrzne. Co to jest? To jest DNA przekazane? Może to jest coś właśnie większego, głębszego, z czego my sobie no,
my
tak do końca
na,
nie zdajemy sprawy.
Wchodzimy w rejon metafizyki, tak? Mhm. I tu Dmowski właśnie w tym artykule, który wcześniej zacytowaliśmy, powiedział, że polski naród jest narodem historycznym. I teraz pytanie jest, co to znaczy naród historyczny, tak? To znaczy, że my mamy 1000 lat historii, tak? Te 1000 lat dużo znaczy, ponad 1000 lat. I myśmy mieli wzloty, upadki, myśmy byli wielcy, piękni, sławni i byliśmy też podli, tak? Mm-hmm. I to wszystko się składa na tą właśnie polskość. I tutaj chciałbym nawiązać do świetnego filmu, bardzo głębokiego filmu, a zarazem bardzo śmiesznego, który wszyscy znamy, film Miś. I tam właśnie na końcu tego filmu reżyser Bareja wytłumaczył, dlaczego nie można nazwać córki tradycją. I ten fragment poleciłbym państwu.
Proszę bardzo, ja myślę, że to
bo
jest...
Ten fragment właśnie też nawiązuje do tego, co napisał Dmowski.
Proszę. Yeah.
Może się tak nazywać. Tradycja.
Dlaczego niby?
Pytasz dlaczego? No bo tradycją nazwać niczego nie możesz. I nie możesz uchwałą specjalną zarządzić, ani jej ustanowić. Kto inaczej sądzi, świeci jak zgasła świeczka na słonecznym dworze.
Tradycja to dom, który 1000 lat rósł w górę. Niech nikt kiełka małego z dębem nie przymierza. Tradycja naszych dziejów jest warownym murem. To jest właśnie kolęda, świąteczna wieczerza. To jest ludu śpiewanie, to jest ojców mowa. To jest nasza historia, której się nie zmieni. A to, co dookoła powstaje od nowa, to jest nasza codzienność, w której my żyjemy.
Usłyszeliśmy pewną definicję właśnie polskości, tak?
Tak, to samo, co napisał Dmowski.
I nie tylko on definiuje.
Nie tylko on definiuje i te definicje są tożsame.
Są podobne.
Dokładnie.
Język, tradycja, tak. Religia.
Religia, kolędy, chodzenie na pasterkę. Te wszystkie nasze obyczaje, które my mamy, które pielęgnujemy w domu, staramy się pielęgnować nawet na obczyźnie. Może nie do końca tak samo, ale przynajmniej się staramy.
Panie Pawle, to jeszcze na koniec muszę pana zapytać, bo zaczęliśmy od tej inżynierii społecznej. Jako podsumowanie, jak się możemy przeciwstawiać tej inżynierii społecznej, temu procesowi? Czy w ogóle możemy?
Oczywiście, że możemy. A to wszystko zależy od nas. Przede wszystkim nie możemy usiąść i rozkładać rąk i mówić, że nic się nie da zrobić. Tak? Tu nawiążę do pewnej postaci trochę zapomnianej, Michała Drzmały, który się przeciwstawił Niemcom. Był to człowiek prosty i w sposób wręcz genialny przeciwstawił się germanizacji i stał się symbolem. I uważam, że jeżeli wyciągniemy wnioski z postawy Drzmały, to też znajdziemy odpowiedź, jak się przeciwstawić temu obłędowi. A mamy wzory do naśladowania i to wielkie wzory. Na przykład hrabiego Zamoyskiego, który kupił nam Tatry, bo on kupił te Tatry. Las tatrzański miał być wycięty przez kupca żydowskiego i drewno miało być wysłane na zachód. I on też wytoczył sławny proces Czechom, którzy chcieli zagarnąć te tereny. On stworzył de facto pierwszą granicę Polski tym procesem. Mamy piękną postać Hipolita Cegielskiego, wielkiego Polaka, który został wyrzucony ze szkoły bez środków do życia i stworzył olbrzymią fabrykę. Ten koncern działa po dziś dzień. Po dziś dzień. Więc mamy wzorców, całą masę, małych, wielkich i to od nas zależy, od nas, od naszego działania, czy się oprzemy temu obłędowi, czy znikniemy jako naród, bo może taka jest nasza też rola i przeznaczenie, aby zniknąć z tej ziemi. Wszystko zależy od nas.
Ja często pytam, czy można się właśnie przeciwstawić temu obłędowi, który jest wszechobecny, który nas otacza, bo żyjemy w takiej trochę dziwnej rzeczywistości. No więc, jak się okazuje, pan Paweł Szymański twierdzi, że możemy.
Musimy być świadomi procesów, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, musimy chcieć.
No to wymaga pewnego wysiłku.
Wysiłku, poświęcenia, odwagi, pewnych ofiar, bo na pewno będą ofiary, ale uważam, że można i uważam, że warto.
Ja stawiam na odwagę.
I naszą pomysłowość. Humor. No.
Panie Pawle, na koniec programu jeszcze możemy króciutko wspomnieć o tej książce, którą pan przetłumaczył, bo to jest drugi tom Dzieci Kresów Lucyny Kulińskiej na język angielski.
Tak, to jest też znowu książka na czasie, bo zbliża się teraz rocznica zdobycia klasztoru Monte Cassino. Bardzo ważna rocznica, 80. rocznica i tutaj też w jednym z moich artykułów nawiązałem do tej rocznicy, bo doszły do mnie słuchy, że będzie to zwycięstwo polsko-ukraińskie nad Niemcami.
Aż tak?
Tak. Tak, więc warto będzie obserwować, jakie będą te obchody i co nasi
politycy
włodarzy
w tym momencie i przy okazji wymyślą.
Tak.
Jaką narrację sobie stworzą, żeby jaka
będzie narracja etapu. Chciałbym nawiązać, że do klasztorów weszli ułani 12 pułku ułanów podolskich.
Podolskich. Zależałoby sprecyzować,
bo tu jedno z naszych powiedzonych jest: ma nogę jak złodziej podolski, więc polecam słuchaczom, aby znaleźli gdzie to Podole jest, bo to jest bardzo ważny rejon, bo Jan Kochanowski o tym pisał już w XVI wieku, o tym Podolu.
No właśnie, panie Pawle, to może będzie i okazja do tego, żeby się spotkać i omówić ten temat.
Jak słuchacze poproszą, to z miłą chęcią przyjdę jeszcze raz.
Na pewno poproszą. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. To wszystko na dzisiaj. Świat oczami bab. Panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dobranoc.